Sponsorem programu jest Paul Schockemüller Logistics Polska, oferująca profesjonalne usługi w zakresie transportu, logistyki i magazynowania. Co w prawie piszczy?
Jak co poniedziałek, bardzo serdecznie Państwa witamy. Ewa Skrabacz i ksiądz dr Tomasz Relis, oficjał sądu diecezji opolskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No i jesteśmy w trybie rozmowy o sakramencie pokuty. Sporo ostatnio powiedzieliśmy o samym szafarzu sakramentu pokuty. Dziś kontynuujemy ten temat, ale zaczynamy go taką bardzo ładną formułą, która w samym kodeksie się pojawia, że kapłan, który słucha spowiedzi, jest czy występuje jednocześnie w charakterze sędziego i lekarza. Bardzo ładnie powiedziane. Co to oznacza?
To oznacza z jednej strony, że i to jest rozbudowane jakby w drugim paragrafie tego kanonu 978, że kapłan kieruje się w tym wszystkim, do czego zwraca się do penitenta, nauką Kościoła i do niej przymierza wszystkie grzechy, które popełnił penitent.
Sędziowski charakter.
Taki sędziowski charakter, tak, przyłożone dokładnie do nauczania Kościoła. Nie wolno kapłanowi wyjść poza to nauczanie, ale z drugiej strony przecież nie chodzi tylko o osądzenie kogoś, bo to bardzo często jest tak, że ludzie przychodzą osądzeni, są bardzo różne sytuacje, tak, w zależności od tego, od penitenta, jaki jest, ma charakter, podejście do sakramentu pokuty i tak dalej, okoliczności, ale też jako lekarz, no przecież ten sakrament pokuty ma jakoś pozytywnie, jak to mówimy, owocować w życiu tego, który spada, czyli penitenta, więc aby tak mogło się stać, no to kapłan ma też podpowiadać pewne rozwiązania, tak? Często też penitenci i pytają, proszą o takie rozwiązania i w tym sensie jego obecność przybiera już charakter taki lekarski, tak? Gdzie dokonuje się pewne uzdrowienie, czy jakby podana jest droga możliwa do tego uzdrowienia.
Tak sobie myślę, że sporo dojrzałości trzeba, żeby podjąć taką posługę spowiednika. No tak trochę podpytuję, jak to właśnie wygląda od strony księży, bo jak od strony penitenta to wiem, przynajmniej ze swojego doświadczenia, no ale właśnie siadać tam i osądzać, leczyć, spore wyzwanie.
Oczywiście, no takie zadania, by mogły być właściwie realizowane, domaga się ogromnego przygotowania, ale tutaj tak samo jak w przypadku sztuki lekarskiej, pierwsza zasada primum non nocere, tak? Po pierwsze nie szkodzić. Czasami zdarza się, że ktoś wchodzi jakby w nie swoje buty, w nie swoje kompetencje. Zwłaszcza myślę, często zdarzają się pewne próby takiego psychologizowania, dawania rad terapeutycznych w sakramencie pokuty. Są to rzeczy niewłaściwe, o ile ktoś nie ma przygotowania. Poza tym sakrament pokuty, nawet jeśli takie jest oczekiwanie penitenta, nie jest terapią w takim znaczeniu medycznym, tak? To jest wydarzenie z innego rzędu. Jest to przede wszystkim sakrament i gdyby nawet penitent poza nałożeniem pokuty i usłyszeniem rozgrzeszenia żadnego więcej słowa nie usłyszał, to ten sakrament w pełni jest realizowany, jeśli chodzi o jego istotę. Z tym, że no, często dzisiaj właśnie te oczekiwania penitentów wobec tego sakramentu są bardzo duże, nie wszyscy spowiednicy są w stanie im podołać. Często też penitenci są gotowi przemierzać wiele kilometrów i szukać takich kapłanów, którzy będą w ich ocenie zdatni im profesjonalnie pomóc.
A to chyba dobre zjawisko.
Tak, to bardzo, bardzo dojrzałe, bym powiedział. Tak, bardzo dojrzałe. No, u ludzi, którzy charakteryzują się często i odpowiednim poziomem wykształcenia, samoświadomości, dotyczący też ich oczekiwań wobec tego sakramentu w takim wymiarze duchowym, ale też w takim wymiarze właśnie ludzkim, profesjonalnym.
Stąd też taka tendencja, żeby na przykład umieszczać informacje o tym, kto pełni dyżur w konfesjonale, prawda? Żeby ktoś, kto na przykład poszukuje stałego spowiednika, czy no właśnie, chyba to jest najlepszy przykład, mógł przyjść właśnie do tego księdza, z którym jest już w takim kontakcie.
Oczywiście ci, którzy mają stałych spowiedników wybranych przez siebie, no zazwyczaj bardzo sobie chwalą taki sposób prowadzenia ich życia duchowego. Poszukują właśnie takich mistrzów, no pewnie też nie ma ich tak wielu, trzymają się ich i stąd właśnie to umawianie się, podane do publicznej wiadomości, godziny i personalia spowiednika. no to temu służy, aby osoby mogły wyspowiadać u tej osoby, u której rzeczywiście chcą się wyspowiadać, u której się stale spowiadają, z której pomocy korzystają.
To ja bym tak właśnie zachęcała poszczególne parafie, czy księży z poszczególnych parafii, żeby uzupełniali takie grafiki. To nie jest znowu takie częste, ale właśnie bardzo pomocne dla tych, którzy czy mają, czy poszukują właśnie spowiednika, bo to też kilka takich prób można podjąć w różnym miejscu, ale też warto wtedy wiedzieć, z kim się rozmawia, u kogo się spowiadamy, żeby ewentualnie móc wrócić. Mówimy o tym, że ksiądz ma być w roli sędziego i lekarza. Jak ksiądz powinien zadawać pytania, żeby nie wyszedł nam z tego detektyw?
Mówiąc tak wprost, no, oględnie dość, tak, to do liczby, rodzaju pytań. No tutaj znowu pomagają predyspozycje naturalne, tak jak pewna intuicja, wyczucie tej drugiej osoby, tak, czy ta druga osoba czegoś nie mówi, bo nie chce coś utaić, czy też nie mówi, bo nie wie, jak się wypowiedzieć, tak, to jest bardzo indywidualne. Natomiast na pewno pytania właśnie nie mogą być stawiane tak bardzo kategorycznie, raczej właśnie tak dyskretnie, delikatnie, tak, i bym powiedział, no, nad każdym pytaniem trzeba się zastanowić, czy w ogóle postawić, trzeba się zastanowić, a po drugie, no, mieć w głowie, co się chce uzyskać też przez stawianie tych pytań. Tutaj są te roztropności na pierwszym miejscu.
Tu postawimy kropkę i do rozmowy wrócimy za chwilę.